Przy mikrofonie Michał Trela zaczynamy ostatni w tym roku odcinek naszego podcastu i tak jak zapowiadaliśmy przed tygodniem, chcemy go poświęcić Wiśle Kraków, temu co się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania w Wiśle, tego co się wydarzyło w ogóle w 2023 roku w kontekście Wisły Kraków i też tego co się może wydarzyć, bo jesteśmy w trakcie newralgicznego okresu. I na początek słowo wyjaśnienia, bo pojawiły się opinie po poprzednim podcaście, że może powinniśmy porozmawiać o całej pierwszej lidze, nie tylko o Wiśle. Bardzo chętnie, natomiast myślę, że obaj przede wszystkim czujemy się kompetentni w temacie Wisły i przez jej pryzmat głównie śledzimy pierwszą ligę, dlatego no, będziemy się jednak ograniczać do tego wątku, oczywiście w kontekście pierwszoligowym, no, ale będziemy rozmawiali o Wiśle. A razem ze mną jest oczywiście Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
No i w momencie, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę pod koniec roku, liczyliśmy, że będziemy już mogli rozmawiać o nazwisku nowego trenera, o tym, kto został wybrany przez Jarosława Królewskiego. To się nie wydarzyło, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy te słowa. I chciałbym spytać, w ogóle cofnąć się do naszego poprzedniego spotkania, kiedy jeszcze trenerem Wisły był Radosław Sobolewski. Rozmawialiśmy o tym, co się może wydarzyć w tej kluczowej końcówce rundy jesiennej. I wydawać by się mogło, że Wisła akurat w końcówce rundy jesiennej poradziła sobie naprawdę nieźle, że zapracowała na przynajmniej przyzwoitą pozycję wyjściową po jesieni. Natomiast mimo, że tak się stało, no to już na samym początku tego finiszu doszło do zmiany trenera, więc przewrotnie może spytam, czy nie sądzisz, że niezależnie od tego, kto będzie nowym trenerem, kto zostanie wybrany, to Mariusz Job dołożył sporą cegiełkę do tego, jak będzie wyglądała praca jego albo jego następcy w przyszłym roku, że on po prostu wykonując swoje zadanie w tym newralgicznym momencie bardzo dobrze sprawił, że w ogóle jest o czym rozmawiać i poszerzył znacznie grono potencjalnych zainteresowanych.
No oczywiście, no Mariusz Job wykonał swoje zadanie w 100%, co bardzo rzadko się zdarza wśród trenerów, czyli prowadził drużynę w 3 meczach, 3 mecze wygrał, 2 z tych meczów to były mecze o ligowe punkty, 1 o Puchar Polski, więc trudno się tutaj specjalnie do czegoś przyczepiać. Oczywiście te 2 zwycięstwa w lidze były ważniejsze od awansu do Pucharu Polski, bo mimo wszystko, mimo całej sympatii jakieś tam dla Pucharu Polski, to jednak nie sądzę, aby w Krakowie ktoś tam wierzył w triumf tej rywalizacji, chociaż oczywiście Wisła jest jedynym pierwszoligowcem na tym szczeblu i coś tam już nawet może zarobić na tej imprezie, nawet na pewno już coś zarobi, albo przynajmniej pokryje straty z poprzednich meczów, więc jakaś korzyść z tego już jest, natomiast no i losowanie ma takie, że jeszcze może marzyć nawet o półfinale, no bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że Wisła może wygrać z Widzewem w Pucharze Polski u siebie. Nie jest to jakieś zadanie Mission Impossible. Natomiast jeśli chodzi o Mariusza Jopa, no oczywiście tu były kluczowe te 2 mecze, które rozgrywał u siebie, które musiał wygrać z drużynami, które nie były jakoś specjalnie mocne. Górnik Łęczna oczywiście to była drużyna przez pewien czas nawet ze ścisłej czołówki, no ale przyjechała do Krakowa w nie najlepszym momencie, co zresztą potem skończyło się dymisją trenera i tu zwycięstwo było obowiązkiem, podobnie jak z Beniaminkiem z Polonią Warszawa. Także z jednej strony trzeba docenić oczywiście to, co zrobił Mariusz Job, z drugiej strony też zadania aż tak przesadnie trudnego nie miał. Ale oczywiście Wisła w tej rundzie potykała się ze słabszymi dużo rywalami, to u siebie, więc mimo wszystko to trzeba docenić. No i rzeczywiście, no, nowy trener przystąpi do rundy rewanżowej w sytuacji takiej, że specjalnie nie będzie miał jakichś wymówek, że poprzednik aż tak bardzo zawalił, bo wszystko jest do odrobienia na dystansie 1-2 meczów, więc tutaj w tym przypadku nie będzie jakiegoś tam tłumaczenia, że aha, moi poprzednicy zawalili, ja zrobiłem wszystko, co się dało, ale sytuacja była już tak beznadziejna, że że się nic nie dało zrobić i wywalczyć tego awansu bezpośrednio. Bo oczywiście o tym mówimy.
Tak, i to jest chyba jednak, trzeba powiedzieć, bardzo poważna różnica w porównaniu do zeszłego sezonu. To znaczy, to, że w ogóle Radosław Sobolewski przystąpił do bieżącego sezonu jako trener Wisły Kraków, to, że jednak długo był broniony, w dużej mierze wynikało z tego, że cały czas mówiło się o tym ogonie, który jeszcze ciągnął się z czasów Jerzego Brzęczka, że w poprzednich rozgrywkach no Sobolewski swoją część zadania wykonał bardzo dobrze i gdyby rozciągnąć to na cały sezon, Wisła grałaby dzisiaj w Ekstraklasie. Teraz ktokolwiek będzie nowym trenerem Wisły, jeśli nie awansuje, to on ten awans przegra. Raczej trudno będzie powiedzieć, że coś się. No, że właśnie tak jak mówisz, że to wina poprzednika, nawet jeśli ten sezon w rundzie rewanżowej potrwa jeszcze tylko 15 spotkań, a 19 już zostało rozegranych. I to jest moim zdaniem no, kluczowe, bo
Zgadzam się z tobą. Ja
tak.
tylko chciałbym ci jedną rzecz wtrącić, tak, bo nie do końca się też zgadzam z tą tezą, że to się za Radosławem Sobolewskim ciągnęło, ale on też na to sam sobie zapracował. Dwa ostatnie mecze w ubiegłym roku, ja już nie mówię, że prowadził drużynę w większej liczbie spotkań, ale dwa ostatnie mecze w zeszłym roku Radosław Sobolewski miał z Górnikiem Łęczna i z Sandecją, która wtedy była na ostatnim miejscu tabeli. I w tych dwóch meczach wywalczył jeden punkt. Gdyby w tych dwóch meczach odniósł dwa zwycięstwa, które były po prostu do zrobienia, to drużyna miałaby 5 punktów więcej i po prostu wywalczyłaby awans bezpośrednio. Także też nie można zwalać całej winy na Brzęczka, że ten bilans tamtej rundy był taki tragiczny tylko przez Jerzego Brzęczka, bo Radosław Sobolewski, gdy zastąpił Jerzego Brzęczka, już nie pamiętam dokładnie w ilu meczach ligowych prowadził, ale było ich kilka, odniósł jedno zwycięstwo, jedno w Sosnowcu. Więc on też miał jakiś udział w tym, że ten ogon na wiosnę był taki duży. Natomiast wracając już do meritum rzeczy, no, w tym roku sytuacja Wisły jest trochę lepsza.
Tak, masz rację, tylko wiesz, w dużej mierze te narracje się zmieniają w zależności od tego, jaka jest konkretnie sytuacja. I w rundzie wiosennej, kiedy ta Wisła po przygotowaniach z Sobolewskim, po transferach zaczęła grać świetnie i rozstawiać wszystkich po kątach, no to łatwiej było o przemycenie tezy, że no, gdyby nie Brzęczek, to ten Sobolewski zrobiłby po prostu awans. Mówiąc kilka miesięcy później, kiedy już Sobolewski też miał swoje problemy, kiedy już nie pracuje w Wiśle, kiedy było widać wiele tych wad, no to łatwiej wyciągać wstecznie symptomy, które już wcześniej można było zobaczyć. I to jest z jednej strony prawda, co powiedziałeś, to znaczy to jest prawda, to o tych dwóch meczach w samej końcówce z Łęczną i Sandecją, nawet jak to powiedziałeś przy ostatniej rozmowie o Wiśle, to uznałem to za odkrywcze. Z drugiej strony miałem poczucie, że nie wiem, w maju nikt tego nie mówił, bo jednak wszyscy się skupiali, że albo mecz z Sosnowcem, albo ogon z czasów Brzęczka, a że jakby dopiero po czasie pewne takie rzeczy widać. Natomiast ja się tego obawiałem w momencie, kiedy Sobolewski przestał pracować w końcówce rundy i Wisła zdecydowała się na trenera tymczasowego, że zostanie powtórzona taka sytuacja, że w zeszłym roku trochę te właśnie mecze z końcówki rundy były na dogranie, na dojechanie takie do pit stopu i tam dopiero w zimie ma nastąpić przegrupowanie i te mecze jakby były traktowane jako takie, które trochę mniej ważą. Później się okazało, tak jak mówisz, że ważyły bardzo dużo. I teraz też się obawiałem, że Wisła z trenerem tymczasowym dojedzie sobie po prostu do zimy, podczas gdy teraz właśnie pozycja wyjściowa była kluczowa do zrobienia i to się udało zrobić. To sprawiło, że Mariusz Job też jest na liście potencjalnych kandydatów, więc porozmawiajmy, zacznijmy od niego. Bo z jednej strony chwaląc go, trzeba zauważyć to, co ty powiedziałeś, że rywale może nie byli z najwyższej półki, więc przewrotnie, czy Mariusz Job zrobił coś, jako trener Wisły, czego nie byłby w stanie zrobić Radosław Sobolewski? Czy jest to dla ciebie absolutne science fiction, że po tamtym meczu w Niecieczy, gdyby wytrzymał Sobolewski, gdyby się z tym przespał, gdyby jednak stwierdził w poniedziałek, że będzie pracował dalej, a Jarosław Królewski stwierdziłby, dobra, niech tak będzie, czy nie moglibyśmy być w dokładnie tym samym położeniu, czyli przepchnięte zwycięstwo z Polonią Warszawa, efektowne rozbicie Górnika Łęczna, który i tak był w kryzysie, no i awans do ćwierćfinału. No oczywiście w dobrym stylu awans, no ale awans po prostu, jakby rozmawiajmy o tym, o konkretach, bo może trzeba się zastanowić, czy trochę nie znalazło się znowu wiślackie środowisko w takim uniesieniu związanym z dobrym startem Mariusza Jopa, które może jest przedwczesne.
Znaczy, ja myślę, że to uniesienie jest zdecydowanie przedwczesne i powiem tak, jestem sobie w stanie absolutnie wyobrazić to, że Wisła z trenerem Sobolewskim skończyłaby ten rok w tym samym, dokładnie w tym samym miejscu, z którym skończyła z Mariuszem Jopem. Z drugiej strony, no też trzeba sobie jasno powiedzieć, że Wisła pod Radosławem Sobolewskim nie była w stanie wygrać trzech kolejnych meczów, więc tu był jakiś problem. Być może by to się zmieniło na koniec roku i te zwycięstwa by przyszły, ale no też oczywiście żadnej pewności nie ma. Natomiast ja myślę, że to byłoby trudne do osiągnięcia, bo atmosfera po prostu wokół Sobolewskiego już tak gęstniała, że on naprawdę chyba sam wyczuł, że nie jest w stanie już dać nic tej drużynie więcej. Szkoda, że tak późno, bo myślę, że po prostu przez swoją jakąś taką upartość trochę zaszkodził tej drużynie, bo powinien zrezygnować wcześniej i zdać sobie sprawę z tego, że to nie będzie tak, że ta drużyna w pewnym momencie zaskoczy i będzie wygrywać, bo coś tam nie działało. No ale rzeczywiście ten scenariusz mógł być dokładnie taki sam, jaki jest. Więc ja oczywiście doceniam to, co zrobił Mariusz Jop, bo po prostu wygrał te mecze. My nie wiemy, czy by Radosław Sobolewski je wygrał. On je wygrał, ale też no, naprawdę no, też dwa mecze z tych były dość efektowne. Bardzo fajnie się to oglądało, bez większego stresu. Wisła wygrała tak jak należało. Ja nawet napisałem coś takiego po meczu tym pucharowym ze Stalą Rzeszów, że tak powinien wyglądać każdy mecz Wisły na Reymonta. No oczywiście nie, że w każdym meczu by musiała wygrywać, zdobywać cztery bramki, ale że po prostu powinna tak dominować nad rywalem jak w tym spotkaniu. Natomiast no też nie zapominajmy, że ten mecz z Polonią to już był taki sobie, no i naprawdę no, drugi raz w samej końcówce do Wisły, może nie wiem, czy uśmiechnęło się szczęście, bo Wisła atakowała kilka razy, kilka tam okazji było, to nie było tak, że to był jakiś taki kompletny cud i ta bramka padła z niczego, no ale jednak problem się pojawił i naprawdę bardzo niewiele brakowało, aby to spotkanie zakończyło się remisem i te nastroje byłyby kompletnie inne i myślę, że gdyby to spotkanie skończyło się remisem, to dzisiaj nie rozmawialibyśmy o tym, czy Mariusz Jop jest na liście kandydatów na trenera Wisły na wiosnę.
Żeby uporządkować jakoś wątki, to chciałbym, żebyśmy domknęli na chwilę temat Radosława Sobolewskiego. Tuż przed świętami został na kanale Tomasza Ćwiąkały opublikowany wywiad w formie wideo z Jarosławem Królewskim. Bardzo ciekawa rozmowa, do której siłą rzeczy będę się odnosił co jakiś czas, dlatego że po pierwsze jest chyba najświeższą rozmową z prezesem Wisły, a po drugie, no było wiele interesujących wątków poruszonych i tam były przywołane przez Tomasza Ćwiąkałę słowa Jakuba Rzeźniczaka o Sobolewskim, że taktycznie no to top, to najlepszy trener, jakiego Jakub Rzeźniczak miał, no na poziomie Henninga Berga i Jarosław Królewski, no jakby podłączył się, podpiął się pod tę narrację, to znaczy jakby potwierdził, że tak jest i że coś takiego słyszał też od zawodników. Byłem mocno zdziwiony, szczerze mówiąc, słysząc to. Oczywiście nie chcę negować ani takiej insajderskiej wiedzy Jarosława Królewskiego, bo jest w środku i rozmawia z ludźmi. Oni też z nim rozmawiają inaczej niż rozmawiają na zewnątrz. Ani nie chcę negować odczuć Jakuba Rzeźniczaka. Natomiast czy ty, obserwując Wisłę, miałeś poczucie, że to jest zespół prowadzony przez trenera, który jest taktycznie na jakimś bardzo wysokim, czy chociaż ponadprzeciętnym poziomie, bo ja akurat widziałem bardzo dużo deficytów w tej kwestii, ale nie chcę ci narzucać odpowiedzi.
Wiesz co, bardzo się cieszę, że zadałeś mi to pytanie, bo nawet gdybyś nie zadał, to ja bym się też sam chyba jakoś odniósł do tego wątku, bo też mi się to rzuciło, po prostu zwróciłem na to uwagę. Po pierwsze, myślę, że w obecnej sytuacji cytowanie i ustawianie Jakuba Rzeźniczaka jako jakiegokolwiek autorytetu, nawet w takich niby
Nie, no
profesjonalnych sprawach.
nie mówię o wychowywaniu dzieci, tylko o
Ale
sprawach
generalnie
taktycznych,
myślę,
no.
że sobie można to było pominąć, zwłaszcza, że to też nie był żaden wybitny piłkarz, no oczywiście na miarę ekstraklasy, ale nie jest to piłkarz, o której karierze będziemy wspominać i go przedstawiać jako jakiegoś wybitnego piłkarza. O, solidny zawodnik ligowy, który przez ileś tam sezonów lepiej lub gorzej grał w ekstraklasie i tyle. Mniejsza z tym, to jest zupełnie już taka dygresja zbędna, już zbyt rozciągnięta. Natomiast co? Ja bym sobie chciał zadać pytanie, co to znaczy top klasa, jeśli chodzi o taktykę? Bo dla mnie tak. Czy jeśli chodzi o wiedzę taktyczną trenera, to będzie dla mnie to, że trener potrafi, zna, nie wiem, 20 ustawień taktycznych drużyny, 20 czy 30 ustawień taktycznych drużyny piłkarskiej i potrafi, nie wiem, dokładnie w szczegółach wyjaśnić, co w danym ustawieniu ma każdy konkretny zawodnik na każdej pozycji robić. Okej, ja przyjmuję. Może i Sobolewski ma taką wiedzę, może on rzeczywiście wkuł na blachę ileś tam systemów taktycznych, potrafi po prostu wspaniale piłkarzom wyjaśnić, że prawy obrońca ma się w systemie z czwórką obrońców zachowywać tak, że wahadłowy ma się zachowywać tak, że ósemka z szóstką ma tak i tak współpracować w takim systemie. Okej. Może ma taką wiedzę, tylko to nie jest dla mnie, tylko to dla mnie nie ma większego znaczenia.
Ale ja też w to, ja
Dla mnie
też w to,
znaczenie
szczerze
ma
mówiąc,
to,
że się
jak
wtrącę.
drużyna wygląda na
Tak.
boisku. Raz, czy on potrafi tych piłkarzy nauczyć? Dwa, czy on potrafi tą taktykę dobrać do możliwości piłkarzy, jakich ma? I trzecia rzecz, jak to wyegzekwuje na boisku? No tutaj, no jeśli taktyka, jeśli Wisła remisuje u siebie kilka meczów 0-0 lub 1-1, i ze słabymi drużynami, które się tylko bronią, i trener żadnych wniosków nie wyciąga, ta drużyna nie jest w stanie niczym tych zespołów zaskoczyć. To na czym ta polega jego znakomitość taktyczna?
Ale ja też nie wiem, że mówiłeś o założeniu, ale ja nawet z tym założeniem teoretycznym się nie zgadzam, jeśli chodzi o jakąś taką jego teoretyczną, bardzo dobrą wiedzę, bo po prostu słyszę, w jaki sposób mówią o piłce różni trenerzy, także w Polsce, i naprawdę są tacy, którzy potrafią mówić o taktyce w sposób, który zwraca na coś uwagę, otwiera w jakiś sposób oczy. No nie wiem, ja rozmawiam z jakby takim dla mnie przykładem, jest Dawid Szulczek i to nie chodzi mi o jakieś jego konferencje nawet, ale też nawet w trakcie wywiadów przedmeczowych on potrafi jakoś swoje decyzje uargumentować taktycznie, po czym też widzę zespół jego poukładany taktycznie. Jest to dla mnie spójne. I naprawdę szeroko otworzyłem oczy ze zdumienia, gdy to usłyszałem, bo jestem w stanie wyobrazić sobie wiele cech pozytywnych Radosława Sobolewskiego jako trenera. Nie uważam, że wszystko zrobił źle, ale no, byłby to jeden z ostatnich aspektów, który słuchając go, patrząc na jego Wisłę, wskazałbym jako jeden z takich najsilniejszych jego atutów. Powiem więcej, patrząc na jego Wisłę Płock, też bym tego nie powiedział. Jakby to po prostu byłem bardzo zdziwiony tym i to mnie zaskoczyło, No, że taki poszedł przekaz po jego zakończeniu pracy w Wiśle.
Nie wiem, ja też no, wiem, że były prowadzone analizy takie niezależne od Sobolewskiego w klubie, jeśli chodzi o sposób gry, o taktykę, i naprawdę one nie były wcale dla trenera Sobolewskiego jakoś przychylne, bo dla mnie tam było wytkniętych dużo. Dużo po prostu błędów właśnie taktycznych w ustawieniu drużyny, wykorzystaniu potencjału. Ja widziałem taką analizę po dwóch pierwszych meczach i po prostu to było bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, które właśnie wykazywały to, że drużyna jest źle ustawiona, nie jest wykorzystywany potencjał piłkarzy i po prostu. Też no, trochę się tym zdziwiłem, no ale nie, myślę, że wystarczy już tego zajmowania się trenerem Sobolewskim. Nie, zwłaszcza, że ja go bardzo cenię przede wszystkim jako człowieka, też jako piłkarza go ceniłem, bardzo go lubię. Podjął się po prostu zadania, on naprawdę wkładał w tą pracę całe serce. Chciał, to dla niego praca w Wiśle Kraków to nie była zwykła praca, on naprawdę chciał ten klub doprowadzić do ekstraklasy, chciał z nim osiągnąć sukces. To, że on tak długo, myślę, tkwił w tym układzie, gdy już może nawet sam sobie zdawał sprawę, że to nie funkcjonuje, to wynikało z jego takiej ogromnej ambicji, że to, co on pokazywał na boisku, też taki charakter, że on po prostu chciał, koniecznie chciał pokazać, że on to jednak zrobi. Nie udało się, no jest w tej chwili w dość trudnym momencie swojej kariery, bo myślę, że musi swoją przyszłość jako trenera zdefiniować na nowo. Myślę, że za szybko jakichś bardzo atrakcyjnych ofert nie dostanie. Myślę, że musi tą karierę trenerską budować od zera. Po prostu dostał dwa kluby za nazwisko piłkarskie, za to, że był dobrym piłkarzem. Chyba tej szansy nie chyba, no ale na pewno nie wykorzystał. Teraz, jeśli chce być trenerem, to musi ją odbudować w inny sposób, czyli krok po kroku. Ma jeszcze przed sobą kilkanaście lat, na pewno się sporo nauczył. Mam nadzieję, że jeszcze osiągnie sukces i po prostu no, kiedyś zostanie dobrym i cenionym trenerem.
Dobra, to idąc do przodu i otwarcie pytam, nie masz wrażenia, że to, że Mariusz Job jest wymieniany przez Jarosława Królewskiego jako brany pod uwagę kandydat, jeśli nie jest kurtuazją, to czy to nie jest błąd? Czy Mariusz Job powinien w ogóle być brany pod uwagę jako kandydat Wisły w tej sytuacji, nawet pamiętając, że zacząłem od tego, że dołożył ważną cegiełkę pod ewentualny sukces w maju i że wykonał dobrze swoje zadanie, ale że po prostu Wisła w sytuacji, w której jest, nie może sobie pozwolić na to, żeby eksperymentować jeszcze bardziej niż eksperymentowała wcześniej. Byłby to kolejny dowód, znaczy kolejny rozdział historii o Wiśle Kraków, która próbuje sobie wychować trenera, kolejny rozdział historii o Wiśle, która ma poczucie, że ważniejsza jest znajomość Wisły niż twarde i miękkie kompetencje trenerskie, że znowu jest to oparcie się na takim dobrym wrażeniu świeżym, ostatnim dobrym wrażeniu i jakimś właśnie chciejstwie, a byłoby to tak naprawdę maksymalizowanie ryzyka, a nie zmniejszanie go. Czyli, bo zadając to pytanie, wyraziłem swoje zdanie na ten temat.
Tak, no ja mam też zdanie dość określone, które wcześniej już też wyrażałem. Powiem tak, no teraz je trochę, znaczy ja wcześniej mówiłem, kiedyś napisałem nawet takiego tweeta, że chciałbym, żeby trenerem Wisły niekoniecznie była osoba, która odróżnia braci Reimanów czy braci Broszków, ale nie chciałbym też, żeby to była osoba, która się będzie uczyć rywali Wisły w pierwszej lidze po przyjeździe do Krakowa. Taki dość szerokie spektrum do wyboru, ale mi chodziło tutaj o tym, żeby Wisła wreszcie przestała na siłę szukać właśnie swojego trenera, że ona znajdzie kogoś właśnie swojego Szulczka, albo że potrafi wychować ze swojego byłego piłkarza skutecznego trenera. Przedstawiłem też listę taką, nie będę jej teraz przytaczał, ale bardzo długą, trenerów, którzy próbowali, byłych piłkarzy Wisły, którzy próbowali zostać trenerami, pracowali, prowadzili pierwszą drużynę Wisły i praktycznie z tej listy nikt nie osiągnął żadnego wielkiego sukcesu w zawodzie poza Adamem Nawałką, ale on poza Wisłą i też Adam Nawałka dla mnie wybitnym trenerem klubowym nie był. On był wybitnym selekcjonerem, natomiast jego osiągnięcia w piłce klubowej to są takie, myślę, nieprzesadnie jest się czym chwalić. Więc cały czas mój profil trenera, kandydata na trenera Wisły jest taki, że ma to być Polak. Trener, który osiągnął jakiś sukces już, a więc nie taki, który uczy się zawodu, tylko trener doświadczony, który na przykład wywalczył już awans do ekstraklasy czy do pierwszej ligi i po prostu taki trener, który Wiśle dołoży wiedzy piłkarskiej, czyli do tego, do tej grupy, dla Jarosława Królewskiego. Ja też wspominałem, że tu są w Wiśle w tej chwili Wisłą kierują ludzie, którzy. Jarosław Królewski jest prezesem Wisły od roku. Kiko Ramirez jest po raz pierwszy dyrektorem sportowym, chociaż oczywiście ma bogatą wiedzę piłkarską, ale na tym stanowisku jest po raz pierwszy. I generalnie jest to taki klub, jak gdyby trochę startup, też w sensie zarządzania ludźmi i tak dalej. Więc chciałbym, żeby doszedł ktoś, kto ma wiedzę praktyczną i żeby tą praktyczną wiedzę dołożył do Wisły jako trener. Oczywiście jest to bardzo szerokie spojrzenie i takiego kandydata pewnie idealnego nie ma. Oczywiście ja mam swojego faworyta, o którym zawsze mówiłem, Marcin Brożna, ale myślę, że to nie wiem, jest on brany pod uwagę, ale czy on chce, czy nie chce, czy Wisła chce, czy Wisłę stać na niego, to jest kwestia dyskusyjna. Więc tutaj takich ludzi jest na rynku niewielu, więc. Dlatego inaczej trochę patrzę teraz na kandydaturę Mariusza Jopa, bo mam do wyboru, czy Mariusz Jop, czy ktoś inny. I chciałbym, po prostu oceniałbym trafność kandydatury Mariusza Jopa na zasadzie takiej, z kim on by ewentualnie wygrał albo z kim przegrał. A takiej wiedzy nie mam, bo nie potrafię powiedzieć, z kim prezes Królewski rozmawia. Wiadomo, jest na tej liście na pewno Mariusz Job, ale z kim on konkuruje, to nie wiem. Dlatego też jednoznacznie nie powiem, że Mariusz Job się by nie nadawał, bo po prostu nie wiem, z kim ewentualnie miałby wygrać lub przegrać.
Tak, ja też mówiłem o swoim faworycie już w poprzedniej naszej rozmowie i ja tutaj, dla mnie te kryteria spełnia Kazimierz Moskal, przy czym właśnie podkreślałem tam, odsyłam jeszcze raz, że nie traktuję go jako, już jako legendy Wisły, tylko jako trenera, który po prostu dobrze się sprawdził w innych klubach w zadaniu, które jest przed Wisłą, natomiast też nie wiem, czy jest brany pod uwagę. Powiedziałeś, czy napisałeś na Twitterze o tej rozmowie Tomasza Ćwiąkały z Jarosławem Królewskim, że świetna rozmowa. I z jednej strony zgadzam się, bo bardzo się jej dobrze słuchało i było w tym sporo ciekawego. I gdybym to samo usłyszał o, nie wiem, jakimś zagranicznym klubie, no to bym poruszony siedział i sobie pomyślał, ciekawe, co im z tego wyjdzie, jak im się uda takie właśnie podejście startupowe, o którym powiedziałeś. Ale z drugiej strony jest coś takiego, no takie poczucie, że takie rzeczy są fajne, ale nie na moim podwórku, jak z, nie wiem, z budową elektrowni jądrowej, że jest wiele osób, które się na to zgadzają, ale niekoniecznie chciałyby ją mieć w swojej gminie. I zastanawiam się, czy nie miałeś takiej myśli, że ta rozmowa jest świetna, ale z perspektywy kibica Wisły też może być przerażająca, że może się okazać, że właśnie w tej sytuacji, w której wiele osób ma poczucie, takie jak ty mówisz, że powinien być Polak, doświadczony, znający ligę, znający piłkarzy, rywali, mający jakieś doświadczenie, że Jarosław Królewski nie może po prostu przyjść teraz z Mariuszem Jopem, czy Kazimierzem Moskalem, czy nawet Marcinem Broszem, tylko że wystrzeli z jakimś takim nazwiskiem, które nikomu nic nie powie, które wszyscy będziemy musieli googlować, które będzie pewnie bardzo przemyślane, dobrze prześwietlone i świetnie ocenione przez model, który Wisła stworzyła. I będzie to fascynujące obserwować, jak to się wydarzy, co się z tym wydarzy, ale jednocześnie będzie panowało powszechne przekonanie, że to jest szaleństwo i lepiej się to ogląda, jak nie jesteś zaangażowany emocjonalnie.
Może tak być, tylko ja mam taką nadzieję, że te modele tego trenera teoretycznego, który mógłby przyjść do Wisły, to nie są modele na poziomie, nie wiem, Ligi Mistrzów, Premier League, Bundesligi, Serie A czy nawet Ekstraklasy, tylko że te modele, te dane, które są wprowadzone te algorytmy zakładają po prostu, że to ma być drużyna, która będzie rywalizować w pierwszej lidze polskiej na drugim poziomie rozgrywkowym. Jej celem jest zwalczenie awansu, a
No
więc,
dobra, ale nawet
że to
czekaj,
zostanie
czekaj.
tak ustawione.
Ale zakładam, że tak, że oczywiście w tych modelach są takie filtry, które nie wyplują Jurgena Kloppa i Pepa Guardioli i ani nawet Marka Papszuna, ale wciąż, nawet zakładając, że te modele są na tyle zaawansowane, no dobra, no niech to będzie trener z siódmej drużyny drugiej ligi serbskiej. No. To wciąż będę, albo nie wiem, trener, który dobrze sobie radził w Szwecji, albo w Finlandii, w jakimś klubie, albo w Norwegii, nie wiem. Ja po prostu obawiałbym się sytuacji, gdyby teraz ktoś kompletnie z zupełnie innego środowiska, zupełnie bez pojęcia, no trochę w sytuacji takiej, jak Kiko Ramirez został parę lat temu zatrudniony jako trener Wisły Ekstraklasowej, gdzie no też wszyscy sobie zadawali pytanie, no jakim cudem trener z niższej ligi hiszpańskiej nagle teraz przychodzi. No to właśnie takiej sytuacji bym się obawiał w tym kontekście, w tym momencie.
Czy ja myślę, że mimo wszystko tu jednak oprócz tych wszystkich modeli, że to wszystko, co się mówi, że to będzie przefiltrowane, oczywiście pewnie będzie przefiltrowane, jednak no, kluczowe dla mnie przy zatrudnieniu jednak zawsze będzie rozmowa z wybranym kandydatem, jakieś wrażenie, nawiązanie chemii między prezesem, właścicielem a trenerem, to nie wierzę w to, że to będzie po prostu, że komputer Jarosławowi Królewskiemu wypluje jakieś nazwisko i on po prostu będzie się tego do końca trzymał. Oczywiście on może się nawet będzie chwalił tym, że tak było, zwłaszcza gdyby był sukces, to na pewno, ale mimo wszystko dla mnie przy zatrudnianiu też decyduje czynnik ludzki. Zresztą on chyba też tak trochę o tym wspomniał i myślę, że tu nie będzie jakiegoś takiego totalnego zaskoczenia, że o jakim mówiłeś, że to jednak będzie trener taki, który mógłby być wybrany bez całego tego anturażu informatycznego i tego big data, czy jak to tam się nazywa i tak dalej.
Czyli może będzie tak jak z Jagiellonią Białystok kilka lat temu,
Tak.
która zleciła firmie zewnętrznej przeanalizowanie, kto byłby dla niej idealnym kandydatem i został wypluty przez ten filtr Ireneusz Mamrot, który pracował chwilę wcześniej w Jagiellonii. Więc no, może rzeczywiście tak będzie. Myślę, że byłoby to całkiem niezłe rozwiązanie dla Wisły. Z drugiej strony, no tak patrząc właśnie w sposób niezaangażowany w żaden sposób, no to chciałbym zobaczyć, jakby rzeczywiście Królewski konsekwentnie poszedł, że ma tutaj filtry, świetnie mu się rozmawia z jakimś trenerem zupełnie anonimowym znikąd i on przyjeżdża i zostaje trenerem Wisły. Trochę kiedyś pamiętam, że rozmawiałem z Jarosławem Królewskim i polecał mi serial Ted Lasso, popularny dość i właśnie mówił, że to jest trochę Wisła w pigułce, i tam w serialu Ted Lasso trenerem zespołu z Premier League został trener futbolu amerykańskiego. No i właśnie coś takiego sobie wyobrażam, słuchając tej rozmowy Tomka Ćwiąkały z prezesem Królewskim. No ale być może będzie tak, że będę rozczarowany właśnie w tym sensie takim zobaczenia eksperymentu, a jednocześnie będę miał poczucie, że. No, że przefiltrowali te modele przez taki racjonalny jednak ogląd sytuacji. Zastanawiam się jeszcze nad jednym, bo powiedziałeś, że dobrze byłoby, żeby ktoś dodał takiej praktyki trenerskiej do tego zestawu, który tutaj jest. I też właśnie patrząc na model tego kandydata, z jednej strony no to ma sens, co mówisz, że właśnie on by poszerzył pulę o takie właśnie doświadczenia trenera w tej lidze. Ale z drugiej strony, tu rodzi to dla mnie ryzyko takich tarć, że właśnie to też się pojawia w tej rozmowie, że nie wszyscy ze środowiska piłkarskiego traktują Jarosława Królewskiego i to, o czym on mówi, to podejście jak do danych, jako coś takiego racjonalnego, przyszłość piłki, czy ciekawy eksperyment. Niektórzy to traktują jednak jako wariactwo, jako oderwanie od rzeczywistości. I tutaj bym się obawiał, że właśnie taki trener, który z niejednego pieca chleb jadł, będzie patrzył jak na kosmitę, jednak na prezesa, który będzie miał swoje modele i który go będzie oceniał przez pryzmat algorytmu, czy się utrzymuje w tym algorytmie na plusie, czy jest na minusie.
Oczywiście takie ryzyko istnieje, zwłaszcza, że ja tu mówię o doświadczeniu jakiejś wiedzy piłkarskiej, no a takie doświadczenie, taką wiedzę piłkarską, czy już jakąś listę sukcesów mają ludzie, no, którzy ileś tam lat w tym zawodzie przepracowali. No, tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o środowisko trenerskie, to ja myślę, że takie. Nie wiem, jak ty to oceniasz, ale dla mnie to takie, nie mówię, że fascynacja, ale wprowadzenie statystyk, danych informatycznych do szkolenia w piłce nożnej, przynajmniej w środowisku polskich trenerów, to jest kwestia, nie wiem, 4-5 ostatnich lat, może trochę wcześniej, ale o tym się zaczęło mówić no, od kilku lat. No, no. Przedtem to były jakieś okazje bramkowe, teraz mamy te gole oczekiwane, wyliczenia i tak dalej. No, no te statystyki wkroczyły, myślę, w polski przynajmniej futbol stosunkowo świeżo, więc większość tych trenerów, którzy mają te cechy, o których ja mówiłem, czyli doświadczenie i sukcesy, uczyła się zawodu w zupełnie innych realiach i w zupełnie innych realiach nawet te sukcesy osiągała. I dla mnie to byłoby właśnie takie idealne połączenie gościa, znaczy trenera, który ma już coś takiego, ale ma też na tyle otwarty umysł, że nie zasklepia się w tych metodach treningowych, które miał, tylko jest otwarty na nowość, że jego to będzie też intrygować, interesować, że to też będzie rozwijać jego warsztat. Dlatego może w tym kierunku te filtry w tych algorytmach bym poustawiał, że to ma być trener doświadczony, ale też taki trener, który jest chłonny nowinek, chłonny nowej wiedzy. Ja pamiętam jeszcze czasy, gdy trenerzy mieli notatki, jak należy przygotować drużynę do sezonu w zimie, na przykład w okresie zimowym, w czasie przerwy i oni korzystali z tego, nie wiem, przez 20-30 lat, czy przez całą swoją karierę. Teraz to się zmienia, futbol się zmienia, więc właśnie myślę, że tu taki model jakiś bym osobowościowy widział.
I wydaje mi się, że zaczynamy dochodzić do problemu, który też pewnie ma Wisła, czyli wymagań jest na tyle dużo, że jeśli nawet tacy trenerzy istnieją, to po pierwsze jest ich bardzo niewielu i są bardzo trudno dostępni, i że w którymś momencie trzeba będzie iść na jakieś kompromisy, czyli wybrać albo kogoś z otwartą głową, ale bez sukcesu w CV, albo kogoś z sukcesem w CV, ale trochę zapatrzonego we własne metody. No i tutaj chyba widzimy, jak trudno może być przeprowadzić te rekrutacje. Na razie czekamy na jej efekty i to na pewno jest kluczowa decyzja do podjęcia przez prezesa Królewskiego. To też będzie pierwszy trener, którego on wybiera. To jest tym bardziej fascynujące, no bo właśnie Radosława Sobolewskiego on jednak zastał w jakiś sposób. No, on był wcześniej w klubie oczywiście, ale nie on go wybierał, a teraz to będzie jego autorska decyzja. A często
Tak
jest jednak tak,
i
że
jeszcze chciałbym tylko dodać, że decyzja naprawdę szalenie ważna, bo te pół roku najbliższe może naprawdę zaważyć na przyszłości Wisły i należy i jeśli on nie podejmie teraz dobrej decyzji, to naprawdę w czerwcu w przypadku braku awansu mogą się pojawić jakieś naprawdę duże zmiany, duże turbulencje w klubie. Ja aż tak pesymistyczny nie jestem, by twierdzić, że byt Wisły może być zagrożony, że Wisła też się stoczy, nie wiem, do średniaka, nawet, że będzie w tej pierwszej lidze miała problemy, ale to jest naprawdę dla projektu Jarosława Królewskiego, Wisła Jarosława Królewskiego, te najbliższe pół roku jest po prostu kluczowe. I on chyba sobie zdaje sprawę z tego, że ta decyzja na tym zaważy. I dlatego tak trochę to przeciąga, dlatego też analizuje to też na wszystkie strony no i po prostu wierzę, że nie może się pomylić. Bo jak się pomyli, to po prostu może to być jego koniec w Wiśle.
Tak, ja też to już taka refleksja bardziej natury ogólnej. Pierwsza liga jest bardzo trudna, jeśli planujesz zrobić awans bezpośredni, natomiast nie jest tak trudna, jeśli myślisz o jakimś, masz obawy przed stoczeniem się, przed zostaniem takim wiecznym średniakiem. To naprawdę jest liga, w której jak jesteś w miarę dużym, w miarę nierozwalającym się klubem, to jesteś kandydatem do awansu. To jest liga, w której masz 6 miejsc potencjalnie premiowanych awansem, w którym masz grono klubów dużo mniejszych, z dużo większymi problemami, dla których pierwsza liga jest szczytem marzeń. I no, ja mam teorię, ona nie jest może bardzo jakaś taka, że nie ma od niej odstępstwa, ale myślę, że jak jesteś dużym klubem lądującym w pierwszej lidze, to miejsce w dziesiątce masz raczej zapewnione, o ile nie popełniasz jakichś naprawdę karygodnych wszelkich błędów. Ale popatrzmy na to i to niech będzie też takie wyjście w przód i też rozszerzenie trochę poza samą Wisłę naszej rozmowy. Popatrzmy, liderem jest Arka Gdynia, która cały czas toczą się problemy, tematy właścicielskie, w której był przez sporą część rundy protest kibiców i w której naprawdę nie jest wszystko poukładane, przemyślane i różowe. Wiceliderem jest GKS Tychy, w którym też przed chwilą była zmiana właściciela i to nie jest tak, że nagle stała się to kraina mlekiem i miodem płynąca. Trzeci jest Beniaminek, w którym też Motor Lublin, znany w całej Polsce przez ostatnie miesiące, no nie jest klubem, w którym wszystko funkcjonuje idealnie i bez zarzutu. Czwarta Lechia Gdańsk, która się zbierała w biegu, naprawdę w rozsypce, że nie wiadomo było, czy w ogóle ten klub najpierw przystąpi do rozgrywek, potem kto będzie jego właścicielem. Skład klecony na prędce i to jest czwarte miejsce. Piąta jest Wisła, ale to mi tylko przykład Lechii. Na przykład Lechii, na przykład Arki pokazuje, że to nie jest tak, że nagle postanowisz sobie, będę średniakiem i będę średniakiem. Nawet jeśli Wisła będzie zmuszona do tego, żeby zmniejszyć budżet płacowy znacznie w kolejnych sezonach, gdyby się okazało, że została w pierwszej lidze, to dalej będzie kandydatem do awansu. Trzeba robić naprawdę wiele źle, notorycznie, żeby zacząć się realnie staczać w tej pierwszej lidze.
Tak, no tak generalnie to w tej pierwszej lidze 4-5 zespołów walczy o utrzymanie, a reszta walczy o szóstkę. To nawet środka specjalnie nie ma, bo nawet zespoły, które mają fatalne jakieś części sezonu, to przy trochę lepszej grze nawet praktycznie do końca mogą o tą szóstkę powalczyć, a potem już jest wszystko możliwe w barażach, więc to rzeczywiście jest przy tym systemie awansów z barażem, gdzie 6 zespołów może po prostu nawet z 6. miejsca można awansować, to rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że tutaj nawet średniacy to są zespoły, które mogą realnie myśleć o awansie.
I na koniec chciałbym cię spytać, znowu wracając do rozmowy z Jarosławem Królewskim, bo to jest takie bardzo ogólne założenie, które on powiedział, ale chciałbym cię spytać, czy twoim zdaniem jest trafne? To znaczy, on powiedział, że czasem łatwiej byłoby z tej ligi awansować, wykorzystując jej specyfikę i różne dziwne zagrywki. Trochę rozumiem tutaj zmierzanie, czy taki psztyczek w kierunku Puszczy Niepołomice, nie wiem, stałe fragmenty gry, granie długiej piłki do przodu i takie upraszczanie maksymalne gry. Natomiast, że w Wiśle zapadła decyzja, że to nie będzie jej droga, że ona chce to zrobić, czyli awansować na własnych zasadach, grając w taki futbol, w jaki uważają, że Wisła chce grać. No i jeszcze zgodnie z założeniem, z którym ja się nie zgadzam, że Wisła dzisiaj miałaby łatwiej w pierwszej lidze, przepraszam, w Ekstraklasie niż ma w pierwszej lidze, bo widzimy na przykładzie wielu Beniaminków, zwłaszcza tych, którzy wchodzili do Ekstraklasy właśnie grając ambitnie, estetycznie, starannie, że bardzo trudno się to przenosi na wyższą ligę, no ale to jest inna rozmowa. Natomiast czy założenie, że Wisła powinna w taki sposób zrobić ten awans, a nie założenie, że Wisła powinna zrobić awans w jakikolwiek sposób, po prostu się da, a potem się zastanowić, co dalej, jest właściwe twoim zdaniem?
Znaczy, według mnie nie jest do końca właściwe i to pokazują losy beniaminków, którzy po prostu mają w tej ekstraklasie ogromne problemy. Bo ja sobie na przykład jestem w stanie wyobrazić sytuację taką, że Wisła jednak w czerwcu ten awans wywalczyła. Wygrała z Zagłębiem Sosnowiec i wywalczyła awans. I dzisiaj jest w miejscu ŁKS-u i Ruchu Chorzów. Czyli praktycznie bez większych złudzeń na to, że się utrzyma i w zasadzie w sytuacji takiej, no dobra, jeszcze próbujemy powalczyć, może się uda, no ale tak naprawdę to od marca pewnie będziemy już myślami o tym, że jesteśmy ponownie w pierwszej lidze. Absolutnie nie zgadzam się z tezą, że Wisła byłaby, ta obecna Wisła, która gra, miałaby łatwiej w Ekstraklasie, byłaby według mnie na tym samym poziomie co ŁKS, Ruch, Puszcza Niepołomice, czyli gdzieś tam na granicy może strefy spadkowej, ale na pewno wywalczyła o utrzymanie i bez żadnej gwarancji, że się utrzyma. Natomiast jaki model by mi odpowiadał, jaki byłby? Taki no, z ostatnich beniaminków to najbardziej model Rakowa i to nie chodzi o to, żeby od razu podbić Ekstraklasę, bo Raków też Ekstraklasy od razu nie podbił, ale żeby to była drużyna, która rzeczywiście byłaby przygotowana do walki w Ekstraklasie. Już przy jakichś tam kosmetycznych, może nie kosmetycznych, tam kilku solidnych jeszcze takich dołożeniu kilku jakichś elementów, lepszych piłkarzy, ale takich, żeby ta drużyna już była przygotowana do tej Ekstraklasy. Bo zrobienie awansu, tak jak właśnie mówisz, za wszelką cenę niczego nie gwarantuje. Gwarantuje tylko to, że się wejdzie do tej ekstraklasy i się prawdopodobnie z hukiem zleci. Przerabiały to. Oczywiście to jest pokusa, bo taka korona Kielce też weszła, no tak wyciągnięta za uszy do tej ekstraklasy i to zderzenie miała bolesne. Udało jej się utrzymać. Trochę cudem można powiedzieć, bo naprawdę mnóstwo tam było szczęścia w tym, że się korona Kielce utrzymała, oczywiście też działań klubu, ale to po prostu trzeba było tą drużynę naprawdę gruntownie przebudować w trakcie. Takim klubom jak Miedź Legnica, ŁKS, czy paru innym się to po prostu nie udało. No zobaczymy, czy się uda Puszczy Niepołomice, no ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i jest to całkiem realny scenariusz, że cała trójka beniaminków po prostu za rok wróci do pierwszej ligi i myślę, że Wisła, gdyby weszła, też pewnie byłaby w tym gronie.
No ja mam tutaj akurat poczucie, że awans trzeba traktować jako cel sam w sobie, to znaczy, że nie da się w naszych warunkach, praktycznie się nie da, zaraz powiem o praktycznie o tym wyjątku, który powiedziałeś, ale zaplanować tego, co będzie po awansie. Znajdujesz się w zupełnie innych realiach, zaczynasz sięgać po piłkarzy z innej półki, ale zaczynasz się też mierzyć z rywalami, którzy mają piłkarzy z innej półki, więc ja byłbym za tym, żeby no, akurat w tym przypadku, w przypadku drużyny, która ma wchodzić do ligi i potem się w niej utrzymać, przez te 2 newralgiczne lata patrzeć zadaniowo. Czyli w momencie, kiedy jesteś w pierwszej lidze i myślisz o awansie, to musisz robić wszystko z horyzontem na maj, koniec sezonu i zmaksymalizowanie szans na awans. Oczywiście mówiąc wszystko, mam na myśli aspekty piłkarskie, a nie o rujnowanie budżetu, jakby miało nie być jutra. Nie, masz grać w piłkę tak, żeby zwiększyć swoje szanse, że zajmiesz pierwsze lub drugie miejsce, a w momencie, kiedy ci się to uda, to musisz grać w piłkę tak, żeby zwiększać swoje szanse na zajęcie 15. miejsca. W momencie, kiedy to osiągniesz, czyli utrzymałeś się w Ekstraklasie jako beniaminek, obserwujesz 3 nowe drużyny, które wchodzą do tej ligi i zaliczają to trudne zderzenie, ty drugi rok z rzędu masz pieniądze z Canal Plus i żyjesz sobie już, stabilizujesz się na tym poziomie, masz pospłacane długi zaciągnięte w czasach pierwszej ligi, kiedy się grało trudniej, bo właśnie tych pieniędzy było znacznie mniej, to wtedy jesteś, możesz się zacząć profilować jako klub. Czy ja bym chciał być bardziej taki, czy bardziej bazować na scoutingu, czy grać w taką piłkę, czy inną, czy szkolić młodzież świetnie. To jest moment na to, żeby takie rozważania prowadzić, że dla mnie właśnie kluby typu Miedź Legnica, typu ŁKS, które miały bardzo jasny profil, jak chcą wywalczyć awans i jak chcą grać po awansie, czyli jakby zrobić taką kontynuację, rozpisać plan na to, co się wydarzy po awansie, nie poradziły sobie z tym. Poradził sobie Raków, dlatego że był w stanie także na poziomie ekstraklasy podnieść poziom zawodników tak drastycznie, żeby móc robić kolejne szczeble piłkarsko. Jeśli nie masz takiej perspektywy finansowej, że po awansie dołożysz znacznie, znacznie lepszych piłkarzy niż tych, których masz, chociaż Raków też pierwszy sezon po awansie poświęcił przede wszystkim na to, żeby się utrzymać w lidze wszelkimi sposobami. To nie było
No, pamiętajmy, że
tak.
byli poza ósemką, jeszcze te
Tak,
grupy
tak.
były.
To nie było zabijanie futbolu, jakieś takie kojarzone z Puszczą Niepołomice, ale to był Tomasz Petraszek biegający w pole karne przeciwnika przy każdym stałym fragmencie gry i zostający po nich. Raków zaczął grać w sposób bardziej wyrafinowany, gdy zaczęło go być stać na to, żeby mieć zawodników, którzy grają w taki sposób. Więc no tutaj mi zazgrzytało, że to jest niebezpieczna droga i że Wisła znowu chce trochę trudniejszą drogą iść niż jakby ta, którą ma przed sobą, nie była wystarczająco trudna. No ale zobaczymy, być może takie przekonanie, że ten klub powinien grać w sposób wyjątkowy i taki inny niż wszystkie inne, może się okaże na końcu właściwe. Natomiast
Znaczy,
no ja miałem tutaj z tym trochę problem, z tą wypowiedzią.
ja dlatego tak trochę żałuję, że w poprzedniej edycji, ani na razie w tej, Wisła nie spotkała się w Pucharze Polski z zespołem z Ekstraklasy. Oczywiście wiemy, jak mecze Pucharu Polski wyglądają z zespołami Ekstraklasy. Zazwyczaj są to jakieś rezerwy, czy ten, no ale teraz jest na to szansa, że może z jednym, z drugim i bardzo bym był ciekawy, jestem bardzo ciekawy, jak Wisła na tle zespołu z Ekstraklasy się zaprezentuje. Myślę, że to też mogłaby być taka dobra nauczka, bo dla mnie naprawdę te wypowiedzi, bo to nie tylko Jarosław Królewski, ale też drugi współwłaściciel Wisły, Adam Łanuszka powiedział, że Wisła lepiej sobie by radziła w Ekstraklasie. Dla mnie to jest kosmos po prostu. Poza tym ja nie lubię też takich. Wiadomo, o futbolu się dyskutuje, to są różne tam spekulacje, przypuszczenia, no ale naprawdę, dopóki nie dojdzie do konkretów, czyli do meczu z zespołem Ekstraklasy, to po prostu uważam, że to jest fantasmagoria i tyle. No.
Ja
Niech ci.
też przy czym uważam, że Puchar Polski nie jest absolutnie żadnym wyznacznikiem
Ale
i
wiesz co, na poziomie już, nie wiem, ćwierćfinału, półfinału by był, bo to już nie
nie,
będą.
ale przypominam sobie sytuację właśnie choćby Rakowa, który tak sobie świetnie radził, chyba Lecha i Legię eliminując jako pierwszoligowiec, że spodziewano się go właśnie jako drużyny, która awansuje i będzie się liczyć od razu, a potem Korona Kielce Gino Lettieriego w pierwszej kolejce no, udzieliła lekcji po prostu
Tak.
Rakowowi. On musiał zacząć grać inaczej. No a dla mnie taki najbardziej jaskrawy przykład, chociaż już z bardzo odległej przeszłości, to jest Podbeskidzie, które wyeliminowało jako pierwszoligowiec Wisłę mistrza Polski, wtedy jeszcze mistrza Polski, potem bardzo zaawansowany sposób w półfinale walczyło z Lechem Poznań, ostatecznie przegrywając, chociaż prowadziło 2-0 i też było takie poczucie w Bielsku, no to skoro oni tak grają z Wisłą, z Lechem, no to wejdą teraz do Ekstraklasy i będzie super. No i w drugiej kolejce dostali 6-0 na GKS-ie Bełchatów po czterech rzutach rożnych. Więc nawet ogranie teraz Widzewa, dojście do półfinału, to dla mnie nie będzie potwierdzenie tej tezy. Potwierdzić tę tezę można wchodząc tym składem i po prostu grając w Ekstraklasie lepiej niż w pierwszej lidze, no a z weryfikacją tej tezy trzeba będzie poczekać przynajmniej rok.
Przy czym ja
Natomiast
się dalej utrzymuję, że dla mnie ten model, jeśli chodzi o Raków, pomijając to, że za Rakowem stał solidny sponsor, którego stać było, jak ty mówiłeś, na klasowych piłkarzy, mimo wszystko z tych wszystkich Beniaminków, w ostatnich latach Raków piłkarsko mówię, był mimo wszystko, mimo tej porażki z Koroną w pierwszym meczu, najbardziej gotowy na grę w Ekstraklasie, bardziej nawet od Warty Poznań, która chyba z Beniaminku w ostatnich latach zrobiła najlepszy wynik, bo piąte miejsce, ale właśnie dla mnie, jeśli już miałbym jakieś modele wybierać, to Rakowa.
Okej,
W budowaniu
a
drużyny.
dla mnie Raków nie może być modelem, bo nie da się powtórzyć założeń tego modelu po prostu. Dla mnie jest zbyt trudne, no ale zobaczymy tutaj. Myślę, że możemy zakończyć na tym naszą rozmowę o Wiśle Kraków. Zobaczymy, co się wydarzy. Prawdopodobnie w pierwszych dniach nowego roku, kto zostanie wybrany, na pewno będziemy wracać do tego tematu, będziemy śledzić. Dziękujemy już za wspólny 2023 rok z naszym podcastem. Słyszymy się w pierwszych dniach stycznia, pewnie już z tematami ekstraklasowymi. Razem ze mną był dzisiaj i przez cały rok Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo i chciałbym jeszcze w imieniu nas obydwu życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, no i tego, żeby tematów piłkarskich nam nie zabrakło, chociaż to jest chyba oczywiste, że tych tematów nie zabraknie.
Tak jest, dołączam się do tych życzeń i do usłyszenia, Michał Trela.